Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Lekarz rodzinny okazał się seryjnym mordercą. Wciąż nie wiadomo, ile ofiar miał na sumieniu. Dr Harold Shipman z niewielkiego miasteczka Hyde w ciągu 20 lat zamordował co najmniej 215 pacjentów. Cieszył się znakomitą reputacją, co ułatwiało mu dokonywanie kolejnych zabójstw. Zabijał pacjentów, którzy powierzyli mu swoje zdrowie i życie. Jego ulubioną metodą zadawania śmierci było wstrzyknięcie ofierze pochodnej morfiny. Najgorsze zbrodnie Anglii. Harold Shipman. Nikt się nie spodziewał, że poważany lekarz morduje swoich pacjentów. A on uważał się za pana życia i śmierci. Po ujawnieniu jego okrutnych zbrodni bronił się, że jako lekarz podejmował odpowiednie decyzje, które nie powinny być kwestionowane przez policjantów. Jego znajomi nie dawali wiary doniesieniom. Harold Shipman prowadził jednoosobową praktykę rodzinną. Był ceniony za swoją fachowość i dobry kontakt z pacjentami. A jednak Shipman krył pewną tajemnicę. Za nic miał przysięgę Hipokratesa. Pierwsze podejrzenia pojawiły się w 1998 roku. W 2000 roku uznano go za winnego śmierci 15 pacjentów. Ostatecznie zarzucono mu zabójstwo 215 osób. Cieszył się dużym uznaniem. Pacjenci bardzo go szanowali. Opowiadali, że jest wspaniałym lekarzem, zna się na leczeniu i bardzo się o nich troszczy. Człowiek o wielkim sercu. 24 listopada 1997 roku. Tego dnia dr Shipman zaplanował kilka wizyt domowych. Miał odwiedzić m.in. Mary Quinn, która od 20 lat była jego pacjentką. Okazało się, że straciła przytomność, lecz Shipman nie podjął resuscytacji. Zadzwonił do jej bliskich, aby przekazać im smutną wiadomość. Kobieta nie przeżyła udaru mózgu. Shipman często odwiedzał starszych pacjentów w ich domach. Debbie, właścicielka zakładu pogrzebowego, nie widziała w tym nic dziwnego. Jednak tego dnia coś ją zastanowiło. Dowiedziała się, że pani Quinn zmarła we własnym domu, ale na razie nie może zabrać ciała, bo nikt nie może go wydać. Miała poczekać do wieczora, aż Shipman wpuści ją do domu zmarłej. W końcu zabrali jej ciało, ale dlaczego to akurat lekarz był w posiadaniu klucza do domu starszej pani? Postępowanie Shipmana wzbudziło jej podejrzenia. Na miejscu zobaczyła żonę doktora, co wydało się jej dość dziwne. Podobno przyszła zabrać kota. W karcie zgonu Shipman wpisał udar i wypełnił resztę potrzebnych dokumentów. Mary Quinn cieszyła się doskonałym zdrowiem, lecz rodzina zmarłej nie śmiała wątpić w opinię lekarza, osoby tak poważanej w miasteczku. 16 dni później, 10 grudnia, kolejna pacjentka Shipmana zmarła we własnym domu. Bianca Pomfret miała 49 lat. Mieszkała samotnie i od wielu lat cierpiała na depresję. Jednak dzień wcześniej nie skarżyła się na nic pracownicy opieki społecznej, która ją odwiedziła. Nic złego się z nią nie działo. Bianca szanowała swojego lekarza i ufała mu, a choroby, na które cierpiała, nie zagrażały bezpośrednio jej życiu. A mimo to zmarła. Tamtego dnia widziała się z sąsiadką. Wieczorem jej opiekunka chciała ją odwiedzić, ale nikt nie otwierał drzwi. Kobieta zadzwoniła do syna Bianki, który szybko zjawił się na miejscu. Okazało się, że drzwi nie były zamknięte na klucz. Zastali Biankę martwą w fotelu. Kolejny zastanawiający zgon. Pracownicy zakładu pogrzebowego zwrócili uwagę, że wielu pacjentów Shipmana umiera w dziwnych okolicznościach. Debbie, pracownica zakładu pogrzebowego, musiała się z kimś podzielić swoimi spostrzeżeniami. Nie dawała jej spokoju liczba zgonów wśród pacjentów Shipmana. Umierały głównie kobiety. Nie wiedziała, z kim o tym porozmawiać. Gdy dr Buff przyszła podpisać dokumenty dotyczące kolejnego zgonu, Debbie poprosiła ją na bok. Zwróciła przede wszystkim uwagę na fakt, że jego pacjentów nie znajdowano zwykle w łóżku. Ofiary nosiły zwykłe dzienne ubrania. Zaalarmowana kolejna lekarka, dr Linda Reynolds z sąsiedniej kliniki, była wstrząśnięta doniesieniami Debbie. Czy dr Shipman rzeczywiście mógł zabijać swoich pacjentów? Jak inaczej wytłumaczyć zgony kobiet, które wcześniej nie skarżyły się na poważne problemy zdrowotne? Szanowany lekarz znalazł się pod lupą. 20 marca 1998 roku. Tymczasem Shipman dalej zajmował się swoimi pacjentami. Nie miał pojęcia, że zaczęto mu się przyglądać. Tego dnia udał się do 77-letniej Adi Warburton. Adi była fanatyczką zdrowego jedzenia. Dbała o siebie, jadła dużo warzyw i owoców. Nic jej nie dolegało. Shipman złożył Adzie niezapowiedzianą wizytę. Według Shipmana Ada wezwała go, bo sądziła, że ma wylew. Kobieta oczywiście nie przeżyła wizyty doktora. Postępowanie lekarza budziło pewne zastrzeżenia, jednak nikt nie sięgał wcześniej po twarde dane dotyczące zgonów jego pacjentów. Byli tacy, którzy sądzili, że może popełnia zbyt wiele błędów lekarskich. Ale według dr Lind Reynolds, Shipman z premedytacją mordował pacjentów. Jej oświadczenie było punktem przełomowym. Gdy ktoś oskarży inną osobę o morderstwo z premedytacją, nie ma już odwrotu. Postanowiono porównać liczbę zgonów pacjentów z liczbą próśb Shipmana o poświadczenie karty zgonu koniecznej do kremacji zmarłego na życzenie krewnych. Taki dokument musi być opatrzony podpisami dwóch lekarzy. Lekarze badający sprawę czekali na dane liczbowe. Czy wykażą dysproporcje pomiędzy poziomem zgonów w dwóch klinikach, a zgonami pacjentów Shipmana? W końcu się doczekali. Byli przerażeni. Dr Shipman wnioskował o podpisanie 41 kart kremacji. W tym samym czasie w szpitalach naliczono łącznie tylko 14 zgonów przy 10 tysiącach pacjentów. Marzec 1999 roku. Detektywi manchesterskiej policji wszczęli śledztwo w sprawie doktora Shipmana. Lekarze, których niepokój budziła ta sytuacja, odkryli ogromną dysproporcję w liczbie zgonów, oczywiście na niekorzyść praktyki doktora Shipmana. Policjanci podeszli poważnie do sprawy. Zajął się nią detektyw Smith. Porozmawiał najpierw z Lindą Reynolds z kliniki Brooks. Lekarze z kliniki praktykowali wyłącznie w Hyde, więc nie mieli porównania z ilością kremacji wykonywanych w innych miastach. Linda twierdziła, że podpisuje w Hyde znacznie więcej kart kremacji niż w szpitalu, w którym wcześniej pracowała. Niepokoiła ją obecność Shipmana przy tak dużej liczbie zgonów. Przenieśmy się do domu 88-letniej Marty Marley. Córka dzwoniła do matki o 9 i 18. Rano matka nie skarżyła się na żadne bóle, nic jej nie dolegało. Córka odłożyła słuchawkę. Kolejny telefon miała wykonać wieczorem. Niestety Marta telefonu nie odebrała. Detektyw Smith podczas analizy sprawy nie uwzględnił kluczowych informacji dotyczących podpisywania kart kremacji. Autopsja dostępnych ciał pacjentów mogłaby rozwiać lub potwierdzić niepokojące doniesienia. Nie zdziwiła go różnica w poziomie zgonów pomiędzy kliniką Brooks a praktyką Shipmana. Detektyw nie przesłuchał innych lekarzy. Ewidentnie sprawa go przerastała. Tymczasem doktor śmierć nie próżnował. Martha Marley nie mogła odebrać telefonu od córki, bo już nie żyła. Zaniepokojona kobieta, nie mogąc dodzwonić się do matki, wezwała pogotowie. Doktor Shipman oświadczył, że zmarła z powodu podeszłego wieku. Kolejna pacjentka doktora Shipmana znalazła się w kostnicy. Samotna kobieta, która nie miała problemów ze zdrowiem. Niestety śledczy pominęli tę przesłankę. 26 marca 1998 roku. Dwa dni później lekarze z kliniki Brooks musieli podpisać kolejną kartę zgonu. Już po wszczęciu śledztwa odnotowano dwa podejrzane zgony. Marty Marley i A.D. Warburton, którą Shipman odwiedził 6 dni wcześniej. Co szokujące, policja miała możliwość wykonania dwóch sekcji zwłok, z czego nie skorzystała. Śledczy Smith wolał przyjrzeć się liczbie kart zgonu wystawionych przez Shipmana. Niestety kartoteka zawierała błędy, nie była kompletna, więc detektyw Smith otrzymał znacznie zaniżone dane. 30 marca 1998 roku. Po zabiciu Ady, Shipman powiadomił policję i poprosił o zabezpieczenie jej domu. Policjanci weszli do środka. Wspomnieli o sekcji zwłok, jednak Shipman przekonał ich, że to niepotrzebne. Tego samego dnia wieczorem ciało A.D. Warburton zostało skremowane. Koroner i detektyw Smith nie mieli pojęcia o śmierci A.D. Umknęła im także informacja o zgonie Marty Marley. Minął pierwszy tydzień śledztwa. Detektyw Smith wciąż analizuje dane. Kto może pomóc w ich ocenie? Doktor Banks z Funduszu Zdrowia, który badał zarzuty przeciwko miejscowym lekarzom. Co dziwne, dane nie zaskoczyły doktora Banksa, więc detektyw Smith doszedł do wniosku, że oskarżenia lekarzy z Hyde w stosunku do Shipmana nie są uzasadnione. Shipman zajmował się głównie osobami starszymi, co mogłoby usprawiedliwiać dysproporcje w poziomie zgonów pomiędzy praktyką Shipmana a drugą kliniką. Wystarczyłoby jednak zajrzeć do kartoteki doktora, by przekonać się, że jego klinika wyróżnia się wyjątkowo niską średnią wieku pacjentów. Przeciętny pacjent Shipmana wcale nie był kobietą w podeszłym wieku. Autopsji nie przeprowadzono, a detektyw Smith nie znalazł nic budzącego wątpliwości. Przed zamknięciem śledztwa udał się na cmentarz, by sprawdzić liczbę kremacji. Poprosił o szczegółowe dane dotyczące okolicznych zakładów pogrzebowych, co mogłoby mu pomóc w dalszym śledztwie. Mimo to nawet nie skontaktował się z Debbie Messi, która jako pierwsza nagłośniła sprawę. Smith nie skontaktował się z miejscowymi policjantami. Nie sprawdził w ogólnopolicyjnej bazie danych, czy Shipman jest rzeczywiście czysty jak łza. Gdyby to zrobił, nie uważałby Shipmana za człowieka o nieposzlakowanej opinii. Shipman miał na swoim koncie wyrok za kradzież petydyny. Zdobywał środek, wystawiając fałszywe recepty, a następnie sam zażywał lek zaliczany do opioidów. Został skazany wyrokiem sądu rejonowego i zapłacił wysoką grzywnę. Zaś izba lekarska uznała, że dalsze sankcje poza półrocznym zakazem wykonywania zawodu nie są konieczne. Po tym okresie Shipman wrócił do pracy. Policjanci nie byli świadomi, że mają do czynienia z człowiekiem, który zażywał narkotyki. Ciała jego ofiar zostały skremowane. Dochodzenie zamknięto. Linda Reynolds nie mogła uwierzyć, że policja tak szybko zamknęła sprawę. Według policjantów lekarz rodzinny właściwie dbał o pacjentów. Tymczasem dr Shipman zdołał uśmiercić 3 kolejne kobiety. Ponieważ śledztwo zamknięto, koledzy po fachu uznali, że dr Shipman jest nie do ruszenia. 24 czerwca 1998 roku. Tego dnia Shipman zaszedł do Catherine Grundy, dawnej burmistrz Hyde. Jest godzina 8:40 rano. Odwiedził kobietę rzekomo w celu pobrania próbki krwi. Miała ponad 80 lat, a mimo to pomagała jeszcze starszym osobom. Catherine nie potrafiła usiedzieć w miejscu, wszędzie było jej pełno. Nie cierpiała na żadne poważne schorzenia. Catherine Grundy wstawała wcześnie rano i zajmowała się domem. Tego dnia wybierała się do Domu Kultury, gdzie pracowała jako wolontariuszka. Dochodziła 12:00. Jej dwaj znajomi zaszli do domu Catherine, by sprawdzić, dlaczego nie pojawiła się w Domu Kultury. Drzwi do mieszkania Catherine nie były zamknięte, więc weszli do środka. Catherine nie żyła, jej ciało leżało na sofie. Wezwano doktora Shipmana, który wypisał kartę zgonu. Przyczyną miał być podeszły wiek. Ciało kobiety pochowano dopiero po tygodniu. A jednak to przez Catherine Shipmana dosięgła karząca ręka sprawiedliwości. 14 lipca 1998 roku. Kilka dni po pogrzebie prawnik z kancelarii Hamiltons skontaktował się z Angelą Woodruff, córką Catherine. Był w posiadaniu testamentu, w którym jej matka rzekomo zapisała cały swój majątek doktorowi Shipmanowi. Angela nie mogła w to uwierzyć. Dlaczego jej matka miałaby przekazać majątek obcej osobie? Angela z wykształcenia prawniczka niezwłocznie pojechała do Hyde. W testamencie była mowa o zapisaniu domu, a przecież Catherine była właścicielką 2 domów. Przecież o tym wiedziała. Sporządzając testament, wymieniłaby oba domy. Poza tym sam dokument wydawał się wyjątkowo amatorski, a Catherine Grundy była profesjonalistką w każdym calu. Należy wspomnieć, że nie używała maszyny, wolała pisać ręcznie. Przed złożeniem doniesienia na policję, Angela postanowiła wszcząć własne śledztwo. Najpierw sięgnęła po kopię dowodów wpłaty, na których widniał podpis matki. Postanowiła porównać podpisy z blankietów z podpisem na rzekomym testamencie. Podpisy wyraźnie się różniły. Angela porozmawiała ze świadkami, którzy podpisali testament. Okazało się, że kilka dni przed morderstwem Shipman zaprosił 2 pacjentów z poczekalni, aby zaszli do jego gabinetu i podpisali pewien dokument. Oznajmił im, że chodzi o sprawy ubezpieczeniowe. Sam nie chciał pojawiać się w roli świadka, więc poprosił pacjentów. Teoretycznie Shipman nigdy nie widział testamentu, nigdy nie miał go w rękach, ale co robiły tam odciski jego palców? Catherine w pamiętniku napisała, że spodziewa się doktora Shipmana, który miał pobrać jej krew. Śledztwo wykazało, że nie pobrał krwi. Shipman upierał się przy swoim, ale próbka krwi zniknęła. Nie było jej w jego klinice, nie było jej w laboratorium. Policja ponownie zainteresowała się Haroldem Shipmanem. To był już koniec zbrodniczej działalności Anioła Śmierci. Shipman nie pobrał krwi Catherine Grundy. Zamordował ją z premedytacją i sporządził fałszywy testament, aby wejść w posiadanie jej majątku. 1 sierpnia 1998 roku. Policja postanowiła dokonać ekshumacji zwłok Catherine Grundy. Śledztwem zajął się nadinspektor Bernard Posles. Istniały uzasadnione obawy, że Catherine została zamordowana. Miasteczko Hyde trzęsło się od plotek. Ekshumacja miała miejsce 1 sierpnia. Ściągnięto biegłych kryminologów. Zabezpieczono również maszynę do pisania z biura doktora Shipmana, na której sporządzono falsyfikat testamentu. 18 sierpnia 1998 roku. Shipman już wie, że jest podejrzany o morderstwo i fałszerstwo, a mimo to wciąż wykonuje swoje obowiązki, przyjmując kolejnych pacjentów. Policjanci przejęli nośniki danych z kliniki Shipmana. Nie tylko oni mieli zastrzeżenia wobec pracy doktora. Ktoś inny, kogo funkcjonariusze wcześniej nie kojarzyli ze sprawą, również zgłosił się na policję. Sprawa znów odżyła. Wkrótce wszyscy usłyszeli o kolejnych makabrycznych wydarzeniach. W Hyde huczało od plotek. 7 września 1998 roku. Doktor Harold Shipman został aresztowany. Aby uniknąć medialnego szumu, poproszono go o przyjście na komendę. Policjanci otrzymali wyniki badań toksykologicznych. Catherine Grundy zginęła z powodu przedawkowania diamorfiny. Co do testamentu, okazało się, że napisano go na maszynie będącej własnością Shipmana, a jej podpis sfałszowano. Świat doktora Shipmana runął. Mimo to seryjny morderca zachowywał spokój. Wierzył, że tego samego dnia zostanie zwolniony. Bardzo się jednak mylił. Skala zbrodni Shipmana wstrząsnęła mieszkańcami miasta. Po postawieniu go w stan oskarżenia, śledczy dokonali kolejnych ekshumacji. Co ciekawe, na tym etapie śledztwa wielu pacjentów wciąż wspierało Shipmana. Ludzie sądzili, że lekarz stał się ofiarą spisku. 31 stycznia 2000 roku. Proces Harolda Shipmana trwał 4 miesiące. Rozprawy w sądzie były bardzo trudne, głównie z powodu szokującego materiału dowodowego. Shipman został skazany za 15 morderstw i sfałszowanie testamentu. Wyrok brzmiał: 15 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności oraz 4 lata za fałszerstwo dokumentu. Shipman nie wykazał skruchy ani nie wyjaśnił swojej motywacji. Miejscowi lekarze oraz właścicielka zakładu pogrzebowego mieli rację. Niestety od wszczęcia pierwszego śledztwa, które po 3 miesiącach zostało umorzone, Shipman zdołał zamordować 3 kobiety. Doktor Shipman pogrążył się również z powodu cyfrowej kartoteki pacjentów. Nie była prowadzona jak należy. Zapisane tam dane nie zgadzały się z informacjami zawartymi na kartach zgonu i kremacji, a także w papierowych kartotekach, musiał więc je ewidentnie zmieniać. Mówił rodzinom zmarłych co innego, niż wynikałoby z lektury jego własnej bazy danych. Pod koniec przesłuchania, kiedy przedstawiono niezbite dowody na fałszowanie danych medycznych, dr Shipman zamknął się w sobie i przestał odpowiadać na pytania. Co było motywem mordercy? Mimo że tylko jeden raz Shipman próbował przejąć majątek ofiary, to krewni zamordowanych pacjentów zarzucali mu kradzież kosztowności. Shipman odmówił jakiejkolwiek współpracy z policją, prokuraturą i sądem. 19 lipca 2002 roku. Została powołana komisja śledcza, mająca zająć się wszystkimi zgonami pacjentów Shipmana. Liczba ofiar mogła okazać się znacznie większa. Ogrom popełnionych zbrodni wstrząsnął Brytyjczykami. Okazało się, że zamordował co najmniej 215 osób. Shipman mordował ponad 20 lat. Po raz pierwszy podał śmiertelny zastrzyk w 1975 roku, zabijając Evę Lyons. Mimo to policja odmówiła wystąpienia z kolejnym oskarżeniem. Prokuratura powiadomiła 23 rodziny o kolejnym procesie, do którego nigdy nie doszło, co rozwścieczyło poszkodowanych. W tym przypadku wyrok dożywocia oznaczał dożywocie. Shipman nie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Po drugie, z powodu medialnej wrzawy zapewnienie sprawiedliwego procesu byłoby znacznie utrudnione. Poszkodowanych powiadomiono o tym listownie. Najpierw media doniosły o decyzji prokuratury, a dopiero dzień później rodziny otrzymały zawiadomienie. Jakim cudem Harold Shipman mógł działać przez tyle lat? Był przebiegłym, wyrachowanym oszustem, który przez ponad 20 lat okłamywał pacjentów. Shipman otrzymywał leki nielegalnie. Fundusz Zdrowia akceptował faktury zawyżone o 60%. Brytyjczycy bardzo ufają swoim lekarzom, a Shipman za każdym razem uwalniał się od podejrzeń. Oszukiwał wszystkich. Komisja śledcza zaleciła wprowadzenie nowych zasad regulujących pracę lekarzy. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Lekarze podlegają okresowym kontrolom. Ich przejście umożliwia kontynuowanie praktyki. Obecnie Izba Lekarska w znacznie większym stopniu uwzględnia interesy pacjentów. Wcześniej działała wyłącznie na rzecz lekarzy. W ciągu 23 lat dr Harold Shipman podał śmiertelny zastrzyk 215 pacjentom. Niektórzy wspominają nawet o 500 ofiarach. Ten bezwzględny człowiek wykorzystywał zaufanie, jakim obdarzyli go pacjenci. Bliscy zamordowanych przez niego osób zastanawiali się, co mówił ofiarom, wstrzykując im diamorfinę. Harold Shipman w 2004 roku popełnił samobójstwo. Nigdy nie wytłumaczył, dlaczego zabijał. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!